wyodrębniam kilka rzeczy, stopniuję je. Są rzeczy błahe. Chrześcijanin w zasadzie myślę, że został powołany do rzeczy ważnych, także błahe go nie interesują. I tam w tym może znajdować się papierek na ulicy. Oczywiście lepiej, żeby ulica była czysta niż zabrudzona, ale to nie ma takiego wielkiego znaczenia na nasze życie. Są rzeczy, które są trochę ważne. Trochę ważne, bo wpływają na nasze życie. To może być polityka, to może być wykształcenie, to mogą być znajomości, to jest trochę ważne. Oczywiście, że ważne, kto rządzi naszym krajem i robi takie ustawy i prawa, które nie przeszkadzają wierzącym ludziom. Wczoraj mój drogi przyjaciel na Haiti został zamordowany, dyrektor korespondencyjnej szkoły Emmaus. I to tuż przed jego biurem. Wiecie, kiedy jest bezprawie, to takie rzeczy się dzieją. Dzięki Bogu za tych, którzy jednak troszeczkę prawa stosują. Ale to są rzeczy, które nie są najważniejsze, bo my żyjemy pomiędzy tym. Pomimo tego. Są rzeczy także ważne. Ważne, bo tak Pan Bóg postanowił. Ważne jest na przykład to, w jaki sposób traktujemy swoje ciało. Ważne jest, żebyśmy się myli. Myli ręce, a ostatnio to nas uczą bez przerwy, żeby ręce myć i maski nosić. Myślę, że to jest ważne. Oczywiście ja tutaj nie chcę wygłaszać różnych medycznych jakichś tam odkryć, bo nie jestem medykiem i nie znam się na tym, ale myślę, że są rzeczy ważne, żeby trzymać higienę. Są rzeczy ważne, żeby przestrzegać prawo. Na przykład jak idziemy na ulicę, samochodem szczególnie, to jest rzeczą ważną, abyśmy pamiętali o tym, że w Polsce jeździ się po prawej stronie, prawda? Ja byś powiedział, nie, dla mnie to nie jest ważne, ja decyduję w końcu, ja mam wolność w tym kraju, no i będę jeździł tak, jak będę chciał. Nie, to jest rzecz ważna. Jak taki policjant zatrzyma ciebie, i czasem zatrzymują mnie. Właśnie czekam na tę Biblię, żeby wręczyć policjantowi. Ostatnio mnie jakoś nie chcą zatrzymywać, bo staram się, bo myślę, że to rzecz ważna. Jak jest 50, to trzeba jechać 50. To są rzeczy ważne. I myślę, że od tego zależy również porządek w naszym kraju, że się nie zabije, że będę mu wreszcie miał przyjechać, że nikogo nie zabije. To są rzeczy ważne. I myślę, że takich rzeczy jest, moglibyśmy wymienić wiele rzeczy, które są rzeczywiście ważne. A są rzeczy ważniejsze. Jeszcze ważniejsze nad prawo, ważniejsze nad to, czy pochylamy się, czy myjemy ręce, czy nie myjemy. Są rzeczy ważniejsze. Jakie to są? Na pewno każdy z nas mógłby wymienić mnóstwo tych rzeczy i dzisiaj nie chcę trwonić czasu, aby je wymieniać, ale dzisiaj chciałbym, abyśmy skoncentrowali swoją uwagę, co w życiu jest najważniejsze. Myślę, że po to przychodzimy do zboru, żeby zachęcić jeden drugiego. Ja już czuję się zachęcony. Na początku ubiegłego roku modliłem się w ten sposób. Panie Boże, jak mi dasz zdrowie i siły, jak mi dasz możliwości i otrzymam zaproszenia, to odwiedzę wszystkie nasze zbory, jest ich 41. Nasze, mam na myśli te zbory, które mają ustrój braterski. Te, które należą do Kościoła Wolnych Chrześcijan i respektują ten porządek, który został na początku ustalony. Dla mnie osobiście ten porządek jest drogi. Także nie chciałbym zrywać z tym dziedzictwem, jakie zostało nam udzielone. I na początku roku modliłem się, Panie Boże, daj mi takiej możliwości. I na 41 zborów nie wykonałem zadania, tylko 32 odwiedziłem. Ale dziękuję Bogu za te 32. Być może, że w pierwszych 3 miesiącach tego roku uda mi się to nadrobić, że będę mógł być szczęśliwy, że odwiedziłem wszystkie zbory. A wiecie, po co jeżdżałem? Po to, żeby zachęcać braci i siostry i móc odpowiedzieć razem z nimi na pytanie, co w życiu jest najważniejsze. My żyjemy jesteśmy tutaj. I to pytanie, to nie jest pytanie zawieszone w obłokach, teoretyczne tylko. I to nie jest tylko pytanie teologiczne. Czasem myślimy sobie, że teolodzy wymyślają pytania. Nie, to jest pytanie rzeczywiste i to pytanie dotyka każdego z nas. To pytanie powoduje, że żyjemy inaczej. Nie żyjemy dla rzeczy błahych, trochę ważnych, ważnych, ważniejszych, ale dla rzeczy najważniejszych. Wierzący człowiek tak żyje. To więc musi znać odpowiedź najpierw na to pytanie, co w życiu jest najważniejsze. Jako podstawę do odpowiedzi na to pytanie chciałbym potraktować fragment Słowa Bożego z Ewangelii według Marka, rozdział 12, a werset 28. Najpierw przeczytam jeden fragment. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, to przystąpił do Pana Jezusa, dobrze, tak, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich. Wiecie, w pośród uczonych w piśmie były dwa rodzaje ludzi. Byli ludzie, którzy podszczegali Pana Jezusa z chęcią przyłapania Go na gorącym uczynku. Chcieli Go oskarżyć, mieli za zadanie wyłapać te rzeczy, które nie zgadzają się z prawem, żeby móc wskazać palcem, on jest winien, i szukali sposobu. Oczywiście nie udało się im, bo nasz Pan Jezus Chrystus tak żył, że nikt nie mógł mu zarzucić niczego. Ale oni byli niezadowoleni i dlatego wymyślali różne sprawy, żeby przychwycić Pana Jezusa na czymś, co było niezgodne z Bożym Słowem. Ale ten uczony w piśmie, jak słyszał, jak rozprawiali, Pan Jezus rozprawiał, on był otwarty, on prowadził dialog i śladem Pana Jezusa i my powinniśmy nie unikać dialogu, rozmowy, nawet jeżeli się gubimy, nawet jeżeli nie potrafimy odpowiedzieć na wszystkie pytania, to jednak na to najważniejsze pytanie potrafimy odpowiedzieć, co w życiu jest najważniejsze. I każdy z nas, i to czy zdrowy, czy chory, jest w stanie, jeżeli jest dzieckiem Bożym, określić, co w życiu jest najważniejsze. Ten uczony w piśmie nie należał do tej grupy negatywnej. On nie przyszedł do Pana Jezusa z chęcią przychwycenia Go na jakiejś złej wypowiedzi. Nie. On usłyszał, jak rozprawiali, jak Pan Jezus prowadził dialog. Nie można oskarżyć go o to, że on zniżał się do ludzi, uzniżał się do uczonych w piśmie, którzy kombinowali, zniżał się do Samarytanki, zniżał się do uczonego Nikodema, zniżał się do różnych ludzi, oczywiście, bo to jest Bóg. Bóg, żeby mógł mieć dialog, no to musi się zniżyć. I do tego stopnia się zniżył, że stał się człowiekiem. My nie musimy się tak zniżać. My jesteśmy tylko ludźmi. Ale Pan Jezus Chrystus za każdym razem, jak przemawiał, nawet do dzieci przemawiał, nawet brał je w swoje ręce, to musiał się zniżyć. Poniżenie Pana Jezusa. To jest jedna z wielkich doktryn Pisma Świętego. On, aby mógł przemówić do nas, aby mógł umrzeć za nas, aby wziąć nasze grzechy, to musiał się stać jak my. To jest początek dialogu. Ale i ten uczony w Piśmie, kiedy zauważył, że Pan Jezus Chrystus poważnie traktuje swoich rozmówców, że odpowiada na ich pytania i zawsze jego odpowiedzi są trafne, że potrafi uruchomić myślenie ludzi, że nikt od niego nie odszedł taki sam, jak przyszedł. Pan Jezus Chrystus zmieniał ludzi, oczywiście na różne sposoby. Jednych zmieniał tak, że byli gotowi za niego umrzeć, a drudzy, że byli gotowi go zamordować. No ale zmienia. Pan Jezus zmienia ludzi. I dzisiaj, pod wpływem Bożego Słowa, On chce zmienić każdego z nas. Dlatego przyszliśmy do zboru. Dlatego też innym opowiadamy o Jezusie. Prowadzimy dialog. Uczony w piśmie zauważył, że dobrze odpowiedział. Pan Jezus Chrystus ma odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. Ba, On jest odpowiedzią. I gdziekolwiek On szedł, On stanowił odpowiedź na problemy ludzi. Po to przyszedł. Przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I ten uczony w piśmie miał pytanie, które przekazanie jest pierwsze ze wszystkich. I nie wiem jak wy, ale ja uważam, że to pytanie było szczere. Ten uczony w piśmie był inny. Nawet pośród uczonych w piśmie są ludzie, którzy są szczerzy. Którzy zadają pytania nie po to, żeby podchwycić Pana Jezusa na gorącym uczynku, czy na jakimkolwiek złym uczynku, tylko dlatego, że zauważyli, że On jest inny. On nie uczy jak inni nauczyciele, ale jako ten, który ma moc, który potrafi zmienić człowieka. I uważam dlatego, że pytanie tego szczególnego uczonego w piśmie było szczere. Dlatego nie uważajmy, że wszyscy teolodzy, że wszyscy uczeni w piśmie, że oni wszyscy błądzą. Dajmy nadzieję tym, którzy są szczerzy. Wiecie, kiedy raz odwiedziłem naszego proboszcza, wychodziłem już po tej mojej kolędzie, on powiedział mi: Panie Czesławie, Pan już skończył kolędę, a ja dopiero muszę zacząć. I zauważyłem kwaśną minę. A dlaczego taka kwaśna mina? Dwie rzeczy. Wprowadził mnie z powrotem i powiedział mi: bardzo się boję kolędy, bo spotykam dwa nowe zjawiska. Najczęściej ludzie są pijani. Bardzo często moi parafianie żyją tak, jakby Pan Bóg małżeństwa nie wymyślił, na tak zwaną kocią łapę. Powiedziałem do niego: no to mam powody. Dziękuję za to, że mi to powiedziałeś. I modliłem się. Modliłem się o to, aby Pan Bóg potrząsnął naszą wsią alkoholizm i życie tak, jakby małżeństwo było nieważne. Ludzie żyją byle jak. Nawet proboszcz się boi kolędy. Bracia, siostry, w takim świecie żyjemy. Nie mogę Wam powiedzieć, że przyprowadziłem go do Pana Jezusa, ale mogę jedno powiedzieć, że szczerze szuka odpowiedzi. Myślę, że u nas na wsi nikt nie ma tak wiele książek napisanych przeze mnie. Niektóre z nich przywiozłem na zakończenie. Jeżeli pozwolicie, to Wam coś więcej o nich powiem, jak ten ksiądz. To za każdym razem, jak odwiedzam, to mu daję dwie, trzy książki. I zachęcam go do czytania. Przede wszystkim do czytania Bożego Słowa. Także niektórzy ludzie spośród tej duchownej śmietanki, jeżeli to tak możemy nazwać, mogą być szczerzy. I z góry nie zakładajmy, że ci ludzie nie mają pytań. Mają. Jeżeli z góry zaklasyfikujemy ich, że to jest taka kasta duchownych, zawsze obca, zawsze przeciwna Ewangelii, zawsze dążąca do Rzymu, to robimy pewien problem, stanowimy przegrodę, która sprawia, że nie jesteśmy w stanie prowadzić dialogu, a może się obawiamy, może jesteśmy słabo przygotowani, może nie wiemy dokładnie, co jest najważniejsze. Tak więc myślę, że to pytanie, które zadał ten uczony w piśmie, ono zdradza dużo. Które przykazanie jest pierwsze, czyli najważniejsze ze wszystkich? Ten uczony w piśmie, jak każdy z nich, z pozostałych, to rzeczywiście znał prawo zapewne i to prawo odpowiadało na wiele pytań, jak się zachowywać. Zawarte w tym prawie była zarówno doktryna, jak i etyka. Doktryna odpowiada na pytania, w co wierzę, a etyka, jak wierzę. I ten uczony w piśmie oczywiście nie tylko to znał, ale z pewnością uczył na ten temat. Może w jakiejś rabinicznej szkole się znajdował i może dzieci uczył, może młodzież, może dorosłych. No i oczywiście ci ludzie zwykle pytają. Ja sam, kiedy jestem w różnych szkołach i uczę, no to wtedy zachęcam studentów, żebym ja mówił mniej, a oni więcej. A jeżeli mają jakiekolwiek pytania, to proszę przerwać mój wykład i wtedy takie pytanie zadać. I wiecie, to są najciekawsze spotkania, bo wtedy nie odpowiadam na pytania, których nikt nie zadał, tylko na pytania, które rzeczywiście gdzieś tam w naszych umysłach, w naszych sercach są zagnieżdżone. A więc ten uczony w piśmie zadał szczere pytanie, które przykazanie, wiecie, było 613 przykazań, to które jest najważniejsze? Prawdopodobnie on by mógł wymienić wszystkie po kolei. A teraz, nauczycielu, które jest najważniejsze? Ja się gubię w gąszczu tego wszystkiego, co sam uczę. Które przykazanie jest najważniejsze? Oczywiście musimy pamiętać o tym, że on żył w gąszczu przykazań. To był, no wiecie, no tak byli ludzie przyzwyczajeni, że Pan Bóg przykazał, to jest ważne, to pochodzi od Boga, dlatego będę to robił. A więc do dzisiaj mamy wielu ludzi, którzy chcą robić tak, jakby zbawienie zależało od robienia. On jeszcze nie wiedział tak dokładnie wiele na temat działania łaski Bożej. Dlatego zadał to pytanie, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich. I wiecie, kiedy rozmawiamy z ludźmi, prowadzimy z nimi dialog, odwiedzamy ich pokolenia, albo później, albo kiedykolwiek, z sąsiadami rozmawiamy, z ludźmi z zakładów pracy, czy w szkole, no to bardzo często to pytanie wychodzi, a szczególnie tak, jak już wymieniłem, bo zdrowie jest najważniejsze i to daje mi okazję za każdym razem, aby powiedzieć nie. Zdrowie nie jest najważniejsze. Jest ważne, ale są rzeczy ważniejsze. Tym dalej. Pan Jezus nie zlekceważył uczonego w piśmie. Czy kogokolwiek Pan Jezus zlekceważył? Czy jest chociaż jeden przypadek, żeby człowiek przyszedł do Pana Jezusa, a Pan Jezus powiedział, spojrzał na zegarek szwajcarski, nie wiem, czy jakie były, i powiedział, no ja dzisiaj nie mam czasu. Ty tak dużo nagrzeszyłeś, że w zasadzie to ja nie mam dla Ciebie słowa. Ty idziesz do piekła, koniec tego. Albo Ty w zasadzie jeszcze w ogóle nic nie nagrzeszyłeś. Także Ty nie masz problemu. Nie będę z Tobą rozmawiał. Albo Ty jesteś uczony w piśmie, albo Ty jesteś kobieta, albo Ty jesteś dziecko, Ty jesteś młody. Pan Jezus Chrystus nikogo nie zlekceważył. I to jest znakomita lekcja dla każdego z nas. Abyśmy nikogo nie zlekceważyli. Nawet pijanych ludzi. Wiecie, co mi się stało? Późnej nocy do moich drzwi zapukał człowiek, jeden z dalszych sąsiadów, pijany, ledwo stał na nogach i wołał do mnie, panie Masa, ja chciałem się nawrócić. Co byście zrobili? A mi dźwięczało w uszach, nie rzucajcie pero między świnie. I w wyniku tej opatrznej hermeneutyki, wiecie co zrobiłem? Wstyd się przyzna. Jak Ty coś wiejesz, to będę rozmawiać i ciasnąłem drzwiami. Czy myślicie, że ja tej nocy potrafię spać? Nie. Musiałem się upamiętać. Kiedy rano wstałem, Panie Boże, wybacz mi, że odsunąłem człowieka. Nie wiem, ile procent świadomości w nim przebywało. Może 10, albo 5, albo 1. Ale ja go wyrzuciłem. Ty nikogo nie wyrzuciłeś. Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz, a ja wyrzuciłem go. Panie Boże, spraw, żeby przyszedł znowu. Czy będzie trzeźwy, czy pijany? I przyszedł. Pijany. Poczęstowałem go herbatą. Nie mogłem z nim długo rozmawiać, ale do kieszeni włożyłem Ewangelię według Jana. Byłem tak szczęśliwy. Bracia, siostry, ten tekst, nie rzucajcie pereł między świnie, nie oznacza kwestii czy spraw zwiastowania Ewangelii, bo mamy zwiastować siać w czas czy nie w czas każdemu. Oznacza to, że ja nie mogę o Tobie plotkować. Perłą to jesteś Ty, za którą Pan Jezus umarł. I jeżeli ja o tobie, bracie, bym odważył mówić się źle, szczególnie do tego świata, to rzucam tą piękną perełkę między świnie. Nie dotyczy Słowa Bożego. Tą perłą nie jest Słowo Boże. Mimo, że Słowo Boże ma wielkie znaczenie, tą perłą jest mój brat, jest moja siostra w Chrystusie. Tak zacząłem rozumieć ten tekst. Dlatego to mnie zniechęca do plotkowania. Dlatego nie usłyszycie ode mnie złych rzeczy o innych braciach, siostrach. Nie. Bo Biblia mówi wyraźnie, nie rzucajcie pereł między świnie. Ale również ten tekst rzuca mnie na kolana i mówi, że każdemu człowiekowi mam zwiastować Boże Słowo. Pan Jezus nie odrzucił człowieka. Nigdy nie odrzucił. I my jesteśmy przykładem tego, kiedy przyszliśmy do Niego, nie odrzucił nas. Przygarnął, przytulił, oczyścił i do dzisiaj prowadzi. Takiego mamy Zbawiciela. On się nie zmienił. Pierwsze przykazanie jest to, Pan Jezus nawiązał do najpopularniejszej modlitwy żydowskiej. Szema o Izrael. Słuchaj, Izraelu. Do dzisiejszego dnia ortodoksyjni Żydzi gromadzą swoje rodziny, swoje dzieci, od najmłodszego do najstarszego i zmawiają tą modlitwę rano i wieczorem. Przez całą historię żydostwa ta modlitwa była tak ważna i Pan Jezus nawiązał do niej. Pierwsze przykazanie jest to: słuchaj, Izraelu. Pan Bóg, nasz Pan, jeden jest. Bracia, siostry, nie ma nic ważniejszego. Pan Jezus nie zajmował się błahymi rzeczami. Nie zajmował się rzeczami ważnymi. Tylko. Oczywiście czasem uzdrowił, czasem nie. Nie wszystkich uzdrowił. Jeżeli nie mamy uzdrowienia o tak w rękawie, jest taki system teologiczny, który mówi, że Pan Jezus umarł za nasze choroby. Łamią, obniżają wartość śmierci Pana Jezusa. Jest to fałszywa teologia. I ona się szerzy jak z gorzej, że Pan Jezus umarł nie tylko za nasze życie, życie wieczne, ale za nasze zdrowie. Dlatego każdy wierzący człowiek zawsze powinien być zdrowy. A co powiedzą ci wierzący, którzy chorują? Łamią ci kaznodzieje. Nie słuchajcie ich, proszę. Pierwsze przykazanie jest to: słuchaj, Izraelu. Także ważną rzeczą jest otwierać Boże Słowo i słuchać. Bo wiara powstaje przez słuchanie i rozwój wiary przez słuchanie. My mamy taki zwyczaj i to w zasadzie respektujemy go już od 50 lat, bo w tym roku obchodzimy 50 lat małżeństwa. Wiecie, co za radość? Moja żona ma 50, ja 50 razy mamy 100. 100 lat. Wczoraj nam wnuczęta zaśpiewali 100 lat, 100 lat. Bo mamy razem 100 lat. Mieliśmy wczoraj takie święto, bo podobno był dzień babci i dziadka. Także my mieliśmy takie cudowne przeżycie. Ale wiecie co? Nie ma dnia, żebyśmy nie słuchali Boga. Rano otwieramy Biblię i słuchamy Słowa Bożego. Czasem to trwa 5 minut, czasem 55. Czasem nawet dłużej, ponieważ to jest dla nas najważniejsze. To cementuje nas jako męża i żony. Wiecie co, nie tylko, że my to robimy, a teraz, kiedy przyglądamy się życiu naszych dzieci i naszych wnucząt, oni to robią. Bogdan i Agnieszka żyją ze sobą 25 lat i przez 25 lat wspólnie czytają Biblię. Oni robią to, co najważniejsze. Słuchaj, Izraelu. Bracia, siostry, ja jestem w środku tej naszej rodzinnej, zestawu rodzinnego. Mój pradziadek przybył z Sycylii do Rzeszowa, aby budować kolej między Krakowem a Przemyślem. Pewnego dnia wyszedł na ulicę, żydowa ulica, i zobaczył piękną polską dziewczynę. Nigdy na Sycylię nie wrócił. Moja babcia była rzymską katoliczką. Jak wszyscy Włosi zresztą i później też i Polacy także, była rzymską katoliczką i była na mszy. I na zakończenie tej mszy usłyszała po łacinie, wtedy łacina obowiązywała, ite missa est. Ci z nas, którzy byli rzymskokatolikami i może lata temu, to wiedzą, że to oznacza idźcie, ofiara skończona. Duch Święty użył tych słów w sercu babci. Idźcie, ofiara skończona. To tak brzmi jak temat listu do Hebrajczyków. Tą jedną ofiarę uczynił nas doskonałymi. I to zakiełkowało, to słowo zakiełkowało w sercu babci, że zaczęła szukać tych, którzy mają Biblię, bo Biblia była terenem nieznanym. Nie wolno było czytać Biblii. Ale gdzieś dowiedziała się, że jest jakiś dom, gdzie ludzie mają Biblię, nawet czytają ją i się gromadzą. I tam trafiła. W wyniku tego, ja jestem trzecim pokoleniem, nasze dzieci są czwarte, nasze wnuczęta piąte. Bracia, siostry, to się zaczęło od słuchania. Słuchania Słowa Bożego. Weszła pod wpływ Bożego Słowa. Jak bardzo się cieszę, że Duch Święty tak zaczął ją kształtować. I oczywiście zostawiła Kościół katolicki, przyłączyła się do zboru, gdzie mogła słuchać Słowa Bożego, a jej śladem także ja, co robię do dzisiaj. Dalej Pan Jezus mówi, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Zobaczcie, oznacza to, mówimy o tym, co jest najważniejsze. Czy Pan Bóg jest jedyny w naszym życiu? Pod wpływem Słowa Bożego dochodzimy do przekonania, że On jest pierwszy i ostatni. Jedyny to nie znaczy, że tylko pierwszy, ale On jest alfa i omega. Dzisiaj bardzo często mówimy o tych zakażeniach alfa, beta, gamma, delta, omikron i tak dalej, ale Pan Jezus jest alfa i omega. I On jest wszystkim pomiędzy. Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. On jest jedyny. I Pan Jezus Chrystus uznał powtórzenie tego tekstu z Księgi Piątej Mojżeszowej, to jest 6 rozdział, werset 4, jako odpowiedź na pytanie, co jest najważniejsze w naszym życiu. I Pan Jezus to kontynuuje. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z tego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. Bracia i siostry, na podstawie tego tekstu wiemy, że Bóg zajmuje się relacjami pionowymi, czy może lepiej, relacją pionową i relacjami poziomymi. Relacja pionowa. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej, z całej siły swojej. Bracia i siostry, Bóg musi być jedyny. Bóg musi być obiektem naszej miłości. A to się dzieje z tego, że Pan Bóg inicjuje tą miłość, bo Bóg jest miłością. Bowiem tak Bóg świat umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc Bóg stał się człowiekiem, przyszedł z nieba. To misjonarz, który przebył najdłuższą drogę i został zabity, aby nawiązać kontakt z nami, aby nas całkowicie oczyścić. Co za miłość. To jest miłość pionowa. Miłość kogoś, kto nas stworzył. Miłość kogoś, komu na nas najbardziej zależy. To jest pionowa miłość. Miłość Boga do Jego stworzenia. Bóg inicjuje tą miłość. I to powoduje, że my przychodzimy do Boga i wyrażamy, Panie Boże, ja Ciebie uwielbiam. Ja Ciebie kocham. Ty jesteś mój pierwszy i ostatni. Ty jesteś moim wszystkim. To jest najważniejsze. Jeżeli Bóg nie jest wszystkim, pozwól, że mu to powiem, to jest niczym. Boga nie można miłować tak trochę. Nie można Bogu służyć i mamonie. Nie można dwom panom służyć, kazania dużo słyszymy. To się nie da. Bóg musi zająć 100% miejsca w naszym życiu. Bóg jest godzien całkowitej naszej miłości. I myślę, że ta odpowiedź Pana Jezusa jest wyzwaniem dla każdego z nas, aby sprawdzić, czy naprawdę kocham Boga tak, jak powinien. Bo nasze problemy zaczynają się od tego, że troszeczkę luzujemy, że tak troszeczkę kombinujemy, że tak oczywiście, no Panie Boże, jesteś dla mnie ważny. Nie chodzi o to, żeby Bóg był ważny w naszym życiu. On ma być najważniejszy. On musi być pierwszy i ostatni. On musi być dla nas wszystkim. Jeżeli nie jest wszystkim, to jest niczym. I o tym musimy ciągle pamiętać. To przekłada się na więzi poziome. Bo po tych więziach poziomych można poznać, czy naprawdę ta więź pionowa istnieje. Zobaczcie, Pan Jezus Chrystus w tej odpowiedzi zawarł bardzo ważną doktrynę teologiczną, która przekłada się na etykę, czyli na sposób naszego postępowania. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Wiecie, jest taka psychologia, która mówi, że kiedy człowiek ma problemy, to musi zacząć kochać samego siebie. Masz problemy? To pewnie dlatego, że nie kochasz samego siebie. Przepraszam bardzo, czy ktoś psa uczył szczekać, a kota miauczeć? A człowieka, czy trzeba uczyć, że ma się kochać samego siebie? To jest część naszej natury, drodzy. I psychologia tutaj idzie na psy. Błądzi. To nie jest biblijna psychologia. Pan Jezus oczywiście zakłada, że my kochamy samych siebie. Ale On nie zachęca nas. Biblia nigdy nie zachęca do tego, abyśmy byli egoistami, kochać samych siebie. My to już z natury potrafimy. Ja potrafię to robić. I robiłem to cały czas, dopóki nie nawróciłem się. Kochałem samego siebie. Psychologia nie szermuje Ewangelią. Nie mówi tego ani pierwszego, ani drugiego przykazania. Tylko stawia człowieka na pierwszym miejscu. Czyli to jest antropologia. Człowiek. Zobacz, jaki ty ważny jesteś. Zobacz, ty musisz uznać to, kim jesteś. Ty naprawdę jesteś tego godzien. Tak psychologia apeluje. Nie dziwmy się, że jest tyle samobójstw. Nawet wśród ludzi, którzy idą do psychiatrów i psychologów. A być może, że najwięcej przypadków samobójstw jest właśnie wśród psychologów i psychiatrów. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Pan Jezus Chrystus używa tutaj tej sztuki, jaką każdy z nas, w której każdy z nas jest specjalistą. Kochamy samego siebie. Jesteśmy urodzonymi egoistami. Małe dziecko, jeszcze zębów nie ma, już zgrzyta na mamusie. Mama mleka. I się denerwuje. No takie jest. Tata, kup mi tą zabawkę, ten komputer, wszyscy chłopcy mają, a ja nie. My to potrafimy robić. I każdy z nas jest tego przykładem. Ja sobie wspominam, jak strasznie musieli moi rodzice przeżyć ze mną. Jak ciągle podkreślałem swoje własne znaczenie. I do dzisiaj potrafię to robić. I każdy z nas to potrafi zrobić. Ale kiedy Bóg zmienia nasze życie, kiedy słuchamy Słowa Bożego, kiedy Pan Bóg staje się jedyny, kiedy odbieramy Bożą miłość, to się przekłada na miłość nie do siebie samego, ale będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Bracia, siostry, mamy szkołę Kairos w Polsce. Ona obejmuje nasze zbory i główną rzeczą w tej szkole misyjnej Kairos jest to, abyśmy naprawdę nauczyli się miłować bliźnich. A w wyniku tej miłości, abyśmy się nie bali ludzi, ale abyśmy szli do nich z Ewangelią. To jest szkoła misyjna, która jest podbudowana miłością do grzesznika. Idziemy dalej. Chciałbym też raz przedstawić, bo uważam, że to była świetna odpowiedź Pana Jezusa. Oczywiście każdy z nas wie, że od Pana Jezusa można się wielu rzeczy nauczyć, ale w tym przypadku uczymy się rzeczy najważniejszej, która ma znaczenie nie tylko to duchowe, nie tylko ta więź pionowa, która jest początkowa, zasadnicza, kardynalna, najważniejsza, ale później czytamy, będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Czy coś nam pozostało? Chciałbym zwrócić uwagę Waszą, bracia i siostry moją, na przymiotnik cały. Ile razy tam jest użyty? Każdy z nas chodził albo jeszcze chodzi do szkoły. Czy całe to jest 50%? Chodzisz do szkoły? Lubisz matematykę? Do której klasy chodzisz? Do piątej. Tam dobrze matematyki uczą w piątej klasie. Tak jest. Czy całe to jest 75%?
Oczywiście
nie. Nie. To wiesz, jakbym był twoim nauczycielem w szkole, to bym ci dał szóstkę. Dobrze. Słuchaj, czy całe to jest 90%?
Nie.
Też nie. Do jakiej szkoły chodzisz?
Podstawowej.
No to ja tam zadzwonię, żeby odpowiednią ocenę ci dali. Cały to nie jest 90%. Co to znaczy cały? Kto wie?
100%.
100%. Dobrze myślę? No tak. I pewnie Pan Jezus Chrystus tak myślał. Cały to znaczy 100%. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca 4 razy w jednej wypowiedzi. W odpowiedzi na pytanie, szczere pytanie uczonego w piśmie, Pan Jezus poświęca 100% odpowiedź. Zobaczcie, jaką wagę przykładał Pan Jezus Chrystus do pytania i do swojej odpowiedzi. On był odpowiedzią. Całe serce, cała dusza, cała myśl i cała siła. Bracia, siostry, to przedstawia 4 przestrzenie naszego życia. Serce to jest to, co kocham, nie? Dobrze mówię? No bo sercem kocham. Dusza. Co to jest dusza? To jest mój intelekt. To jest to, w jaki sposób odczuwam, jakie decyzje podejmuję. Tak. Myśli, no to rzeczywiście to potwierdza jeszcze moje rozumowanie. I wreszcie moją energię. Moja siła. Czasem mam małą, czasem mam dużą, niektórym to przybywa, niektórym ubywa, różnie to bywa, ale nieważne, ile masz tej siły. Ale cała siła, cała twoja energia, cała moja energia musi być poświęcona Panu. Dobra odpowiedź, nie? Co jest najważniejsze w naszym życiu? Od tego się zaczyna. Idziemy dalej. Uczony reaguje. Chcielibyście być takim uczonym, który to pytanie zadał. I pewnie dzisiaj też takie pytanie zadajemy. To nie jest teoretyczne pytanie, to jest praktyczne pytanie. I uczony w piśmie rzekł do Pana Jezusa: dobrze, nauczycielu. Prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz Niego i że Jego miłować z całego serca i z całej myśli, z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Ale jak to miło, jak to uczony w piśmie pochwali Pana Jezusa, nie? Kto kogo powinien pochwalić? No ale niech tak będzie. No, bardzo się cieszę, że są tacy uczeni, którzy mówią do Pana Jezusa dobrze, bo są tacy, którzy mówią źle. A on przynajmniej powiedział: no dobrze, to znaczy trafnie, to przemawia do mnie, prawdę powiedziałeś. Jesteśmy poszukiwaczami prawdy. I ten uczony w piśmie potwierdził to, że ten nauczyciel mówi prawdę. Bo jeżeli ktokolwiek głosił prawdę, to był on nawet powiedział: ja jestem droga, prawda i miłość. I ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. I tutaj rozwija oczywiście teologię: Bóg jest jeden, nie ma innego oprócz Niego. Nie dotyka tu miłości. Miłości z całego serca, z całej myśli, z całej siły. Coś tam brakuje, nie? Duszy. Czego brakuje?
Duszy.
Duszy, nie wiem. Nie wiem dlaczego, nie potrafię tego wyjaśnić. Może chciał to szybko zrobić i ominął to. No może, jeżeli on dostąpił zbawienia, to go w niebie zapytamy, dlaczego ominął duszę. A dusza jest ważna. Bo dusze są zbawione. Także ominął to. No nie wiem, dlaczego tak się stało i proszę, nie wymagać ode mnie wyjaśnienia, bo musiałbym wyjaśnić w ten sposób, nie wiem dlaczego. Ale bardzo miłe, że powiedział, abyś nie go miłować jak siebie samego. I to podsumowanie. Ach, wiecie, sam tym tam był, podsumiwał się temu, to tak klaskał. A potem przyszedł do uczonego piśmy, wiesz co, gratuluję ci. No kapitalna rzecz. Doszedłeś do wspaniałych wniosków. Ja też do takich doszedłem. Chodź, założymy zbór. I był pierwszy jeden nowy zbór w Polsce. No, to znaczy, jeszcze powiedział, więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Co on zrobił? On odrzucił cały ludzki system. Ludzki system sposobu dostąpienia zbawienia. Ten ludzki system, który Pan Bóg ustanowił, on w zasadzie był po to, żeby pokazać potrzebę zbawienia, a on nie był środkiem zbawienia. Prawo było ustanowione po to, żeby człowiek chciał być zbawiony, żeby oczekiwał zbawienia, żeby oczekiwał Zbawiciela. No i ten uczony w piśmie to uznał. Piękny wniosek. Bracia, siostry, módlmy się, czy to są uczeni w piśmie, czy nie, bez względu na to, z kim mamy do czynienia, aby do takich wniosków dochodzili. Idziemy dalej. Musimy powoli kończyć. Ale szybko czas w jaszczębiu biegnie. Niespodziewana reakcja uczonego w piśmie. Właśnie na tym to polega. Jeszcze raz to powtarzam. To znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. To znaczy wszystko, to znaczy, to jest ważniejsze ponad to wszystko, co robię ja. To, co ty robisz, jest najważniejsze. Znakomite, nie? Bracia, siostry, myślę, że to powinno nas uskrzydlać, zachęcać, mobilizować do tego, aby zadawać pytania. Wiecie, zadawanie pytań to jest naturalna skłonność człowieka. Tak Pan Bóg wbudował taką chęć w każdym z nas. Gdzieś tak w wieku 4-5 lat no, określa się, że człowiek zadaje każdego dnia około 1000 pytań. Bardzo męczą te pytania, szczególnie rodziców, dziadku mniej. Rodzice czasem mówią, a ojciec mówi, matka zajmij się nim, takie głupie pytania. Ale nie wiedzą ojcowie, że w tym czasie mogą kształtować swoje dziecko. Tego 90% tego wszystkiego, czego się uczymy, to uczymy się na podstawie zadawania pytań i robimy to do 6 roku życia. Bracia, siostry, jeżeli zaniedbamy nasze dzieci, nasze wnuczęta do 6 roku życia, bo jeszcze do szkoły nie chodzą, to on taki pędrak wie. Jeżeli my ich zaniedbamy i nie udzielimy odpowiednich odpowiedzi biblijnych, prosto z serca, jeżeli dzieci nie zauważą ilustracji tych odpowiedzi, bo Pan Jezus był, nie tylko oddawał odpowiedzi, ale On był odpowiedzią. On nie tylko mówił o radości, ale on był radością. On był szczęśliwym nauczycielem. On był pociągającym. Kiedy on się modlił, to uczniowie przyszli, Panie, naucz nas modlić się. Modlitwa jego była atrakcyjna. Nie była bardzo długa. Gdybyśmy policzyli czas modlitwy pańskiej, to ile sekund nam wyjdzie? Długa? Mniej niż minutę. Jak wyglądają nasze modlitwy, szczególnie jak jest gorący rosół. Czasem modlimy się, modlimy, aż rosół stanie się zimny, a rosół chce być zjedzony gorący. Zostawmy to. To nie są rzeczy najważniejsze, to są rzeczy błahe. Ale uczony w piśmie usłyszał to, co powinien. I bracia, siostry, otoczenie powinno usłyszeć od nas o tym, co najważniejsze, bo nie mamy dużo czasu. Ja nie wiem, czy ten uczony kiedykolwiek spotkał Pana Jezusa. Nie wiem, jak się potoczyło jego życie. Biblia o nim nie mówi więcej. Ale wiecie, spotkał Jezusa. Dowiedział się o tym, co najważniejsze. Wiecie, my nie odpowiadamy za to, co ludzie zrobią ze zwiastowanym Słowem. I nie kombinujmy, bo to nie, te traktaty to ludzie wyrzucają, te książki, ten Emaus, to ludzie to przejrzą, to przeczytają, to nie ma sensu. Bracia, siostry, nie wolno tak myśleć. Jeden z misjologów powiedział, że aby człowiek się nawrócił tak naprawdę, to potrzebuje 29 ogni w Ewangelii. Ogniwo w łańcuchu. Ja ich potrzebowałem o wiele więcej. To znaczy 29 impulsów w Ewangelii. Czasem impuls to jest uśmiech wierzącego człowieka. Czasem to jest traktat. Czasem to jest może jakaś pieśń chrześcijańska. Może to jest coś, co by się ze mną zrobili. Podanie szklanki zimnej wody. Może odwiedzimy chorego. Może modlitwa. Może dobry przykład. Mamy, taty. 29. Nie wiem, jak to obliczył, tylko powtarzam za nim, na jego odpowiedzialność, ale sam, jak powiedziałem, ja potrzebowałem tych ogniw więcej. To była suma różnych impulsów, które spowodowały, że nie potrafiliśmy dłużej żyć bez Boga. Tak było ze mną. Nie potrafiłem. Dlatego rzuciłem się w objęcia Pana Jezusa. Nie żałuję tego. Stało się to w 1965 roku. I do dzisiaj uczę się, jak bardziej kochać Boga. Jak bardziej kochać Ciebie. To jest to, co najważniejsze. Idziemy dalej. A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu: niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. I nikt nie śmiałby już więcej pytać. To jest 34 werset. Ostatni, który rozważamy. Widzicie, co mnie przejmuje? Tej wypowiedzi. Pewnie was także to przejmuje. Mimo, że ten człowiek rozsądnie odpowiedział, rozum uruchomił i wiedział, gdzie jest prawda. A Pan Jezus co mu powiedział? Wiecie, bardzo bym chciał wykreślić to, co tu jest napisane. Niedaleki jesteś. Ale nie wolno nam wykreślać takich rzeczy. Jesteś niedaleki. To nie oznacza, że już jest w Królestwie Bożym. Chwała Bogu za tych wszystkich, którzy są niedaleko. Którzy przybliżają się. Którzy są już pod drzwiami. Już prawie chwytają za klamkę. Już prawie wchodzą. Chwała Bogu za tych ludzi. I naszym zadaniem jest zachęcić ich. Skoro tak blisko jesteście, skoro niedaleko jesteście, to jakie są powody, aby nie wejść? Pan Jezus powiedział: ja jestem drzwiami. Jeśli to przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Bracia, siostry, ten uczony w piśmie był niedaleki. Nie wiem, czy kiedykolwiek się przybliżył. Nie wiem, czy kiedykolwiek wszedł do Królestwa Bożego. Ale Pan Jezus Chrystus nie pozostawił go w niewiedzy. Pan Jezus Chrystus nie powiedział: no to skoro tak fajnie odpowiedziałeś, to już należysz do Królestwa Bożego. Nie. Wielu ludzi prawidłowo odpowiada. Przyznam się, jadąc do was, wysłuchałem mszy. Czasem zdarza mi się słuchać mszy. A wiecie, ja mieszkam tak blisko kościoła katolickiego, to ja jestem chyba najlepszym katolikiem na wsi. Ja wysłuchuję każdą mszę, bo mają megafony, one są kierunkowane na nasz dom. Ja biorę udział w każdej mszy. I wiem, co będzie po czym, to wszystko jest ustalone, to te pieśni znam, te motywy, jakie tam mają, to wszystko znam. Ale ta wypowiedź: niedaleki jesteś od Królestwa Bożego, może dotyczyć wielu ludzi, z którymi mamy kontakt. I naszym zadaniem, moim zadaniem jest rozeznać się, którzy ludzie już tak dobrze rozumieją, jak ten uczony w piśmie, i zachęcić, i pokazać drzwi, uśmiechnąć się. Zapraszamy Cię. Zapraszam Cię do mojego domu. Przyjdź na herbatę. Zakończenie, powiem Wam przykład z naszej wsi. Zatrzymała mnie pewna pani, kiedy jechałem samochodem do Psztyny. Była to kierowniczka miejscowego przedszkola. Między Piaskiem a Pszczyną jest 4 km. W tym czasie zaczęła płakać i mówić o swoim synu. Mówiła tak: ja już sobie z nim nie mogę poradzić. On pije i policjant bije. On jest pod strachem całej wsi. Nie wiem, co zrobić. Czy pan mógłby go odwiedzić? Znała mnie już. Bo wiecie, na wsi to wszyscy znają wszystkich. No i też byłem już znany. Zaprosiła mnie jako nauczyciela do przedszkola, bo w szkole uczyłem. To dzięki niej. Ale największą rzecz, którą mogła zrobić, to to, że skontaktowała mnie z Andrzejem. Przyszedłem do Andrzeja, bo pijany. To było już po tej lekcji, o której mówiłem wam. Siedziałem, on głupotę opowiadał. Częstował mnie wódką. Odmówiłem. Chodziłem do niego przez 2 lata. Czasem dało się coś dobrego powiedzieć, a czasem był tak zdjęty alkoholem, że nie dało się. Po 2 latach, żeby tą dłuższą historię zrobić krótszą, Andrzej mi popatrzył w oczy i zapytał: Czesław, a czemu ty mnie w ogóle tak odwiedzasz? Nikt mnie nie lubi. Wtedy odpowiedziałem mu: Andrzej, Pan u ciebie kocha. Mnie takiego? Tak, kocha cię. Następnej niedzieli Andrzej przyszedł do zboru i nawrócił się. Dzisiaj cała jego rodzina jest w zborze. Co jest najważniejsze? Bracia, siostry, jeżeli ten tekst, może przejdziemy jeszcze raz do końca, tak? Jeżeli ten tekst Słowa Bożego przemawia do nas, to pomyślmy o takich ludziach, którzy są już niedaleko. Bo być może już 28 ogniw Pan Bóg użył i potrzebne jest 29. Może to ty, a może będziesz pierwszym ogniwem, może drugim. Nieważne którym, ale ważne, abyśmy pokazywali, że Bóg jest najważniejszy. I że zbawienie człowieka jest tak bardzo ważne. Będziesz wtedy miłował Boga z całego serca swego, z całej myśli swojej, z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Bracia, siostry, to jest wyzwanie noworoczne i staroroczne i każde. Także życzę wam, bracia, siostry, na początku tego nowego roku, aby ta odpowiedź Pana Jezusa nam towarzyszyła. Abyśmy byli z nią nie tylko zapoznani, ale do tego stopnia, żeby przetrawiła nasze myślenie, nasze postępowanie, abyśmy byli błogosławieństwem dla naszego otoczenia. Nasze otoczenie odchodzi. Wielu ludzi straciło życie. Tak jak wcześniej mówiłem, ocieram się o tych ludzi. Ocieram się o śmierć. Z jakiegoś powodu Pan Bóg nie dopuścił choroby do mnie. Jeszcze w życiu nie byłem w szpitalu. Nie choruję, ale też nie chojrokuję, bo mogę dzisiaj zachorować. I wtedy będę potrzebował Boga, ale nie będę mówił, że zdrowie jest najważniejsze, bo mój Pan, mój Zbawiciel, Jego dzieło są dla mnie najważniejsze. Czy dla ciebie też?